Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Ambasador Unii Europejskiej złożyła papieżowi listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI otrzymał włoską pokojową nagrodę misyjną.
Kościół Hongkongu modli się o wznowienie dialogu chińsko-watykańskiego.
6 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Na audiencji prywatnej papież przyjął ambasador Laurence Argimont-Pistre, która złożyła listy uwierzytelniające. Jest ona nowym szefem delegacji Unii Europejskiej przy Stolicy Apostolskiej.
Laurence Argimont-Pistre, 59-letnia francuska, mężatka i matka trojga dzieci, jest z wykształcenia prawnikiem. Już od końca lat 70. zeszłego wieku pełniła na różnych kontynentach szereg funkcji z ramienia Komisji Europejskiej. Przez ostatnich 5 lat stała na czele delegacji Unii Europejskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i przy UNESCO. Delegacja, której szefem jest obecnie ambasador Argimont-Pistre, reprezentuje Unię zarówno przy Watykanie, jak też przy Zakonie Maltańskim i rzymskich instytucjach ONZ-owskich. Jak wiadomo, w Rzymie znajduje się główna siedziba FAO.
Natomiast wczoraj po modlitwie Anioł Pański Benedykt XVI przyjął delegację włoskiego ruchu SERMIG, służba misyjna młodych. Turyńskiej młodzieży towarzyszyli jej rówieśnicy z Jordanii, Brazylii i Niemiec, a ponadto pisarz Ernesto Olivero, który blisko pół wieku temu założył ten ruch, oraz burmistrz Turynu Piero Fassino.
Nietypowa niedzielna audiencja wiązała się z tym, że w sobotę z powodu obfitych we Włoszech opadów śniegu nie mogli dotrzeć do Rzymu uczestnicy światowego spotkania Młodzi dla Pokoju zorganizowanego przez SERMIG. Zamiast 7 tysięcy młodych misjonarzy, którzy mieli się spotkać z papieżem w auli Pawła VI, do Watykanu dotarła tylko wspomniana delegacja. Wręczyła ona Ojcu Świętemu przyznawaną dorocznie przez ten ruch misyjną nagrodę Twórca Pokoju. W uzasadnieniu czytamy: Benedyktowi XVI, głosowi prowadzącemu ku prawdzie, która jest siostrą pokoju.
Benedykt XVI nie odwiedzi w czerwcu Irlandii. Nasz kościół nie jest jeszcze gotowy na taką wizytę, oświadczył metropolita Dublina arcybiskup Dermot Martin. Irlandzcy katolicy liczyli, że papież przyjedzie do nich w związku z Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym, który odbędzie się w stolicy kraju. Z wizytą tą wiązano wielkie nadzieje na ożywienie tamtejszego katolicyzmu, nękanego przez różnorodne kryzysy.
Arcybiskup Martin, były watykański dyplomata, ujawnił, że osobiście rozmawiał z Benedyktem XVI na ten temat. Papież oświadczył mu, że jest gotowy przyjechać do Irlandii, jeśli jego wizyta pozytywnie wpisałaby się w program odnowy tamtejszego kościoła. Jednakże w przekonaniu dublińskiego metropolity pora na wizytę nie nadeszła. Musimy zrobić jeszcze kilka istotnych kroków w procesie uzdrowienia. W tym kontekście papieska wizyta byłaby przedwczesna, twierdzi arcybiskup Martin.
Za przyczyną błogosławionej Matki Teresy Kościół Hongkongu modli się o wznowienie dialogu watykańsko-chińskiego. Wczoraj dotarły tam relikwie jej krwi. Ordynariusz Hongkongu przypomniał, że założycielka misjonarek miłości miała wiele planów misyjnych, którymi chciała objąć Chiny kontynentalne.
Jej marzenia spełniły się tylko częściowo, ponieważ siostry rozpoczęły pracę jedynie w Hongkongu. Natomiast komunistyczne władze w Pekinie nie zezwoliły misjonarkom miłości na działalność w państwie środka. Kardynał nominat John Ton Hon przypomniał zasługi błogosławionego Jana Pawła II dla ożywienia dialogu między Stolicą Apostolską a Chinami Ludowymi. W przekonaniu ordynariusza Hongkongu w latach 80. ubiegłego wieku, podczas pontyfikatu papieża Polaka, dokonano milowych kroków w relacjach watykańsko-chińskich. Popsuły się one po kanonizacji w roku 2000 120 chińskich męczenników. Dopełnieniem tego były ubiegłoroczne nominacje biskupów nieuzgodnione ze Stolicą Apostolską. Zdaniem biskupa Hona obecne trudności należy pokonać w dialogu, w którym nie będzie zwycięzców i pokonanych. Katolicy Hongkongu modlą się również, by Chiny kontynentalne zezwoliły na pracę misjonarek błogosławionej Matki Teresy.
Chińska diecezja Tianjin przeżywa jubileusz stulecia stałej obecności Kościoła katolickiego w tym rejonie. Okazją do niego jest rocznica utworzenia w 1912 roku wikariatu apostolskiego, który później dał początek diecezji będącej sufraganią Pekinu. Jubileusz chińskich katolików naznaczony jest jednak smutkiem, ponieważ dwaj biskupi tej diecezji przebywają w areszcie domowym. Hierarchowie cieszą się komunią ze stolicą apostolską, ale jako przedstawiciele wspólnoty katakumbowej nie mają pozwolenia władz chińskich na działalność kościelną.
Jubileuszowy program duszpasterski diecezji Tianjin koncentruje się wokół wiary i podzielono go na cztery tematy: modlitwa, życie, wspólnota, dzielenie się. Do tej chińskiej diecezji należy 100 tysięcy katolików, posługuje wśród nich 40 księży.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Męczennicy ugandyjscy, którzy ponieśli śmierć za głoszenie Ewangelii, to szczególny wzór dla afrykańskich zakonników i zakonnic, uważa prefekt watykańskiej dykasterii do spraw zakonów arcybiskup João Braz de Avis. W Kampali, stolicy Ugandy, otworzył on obrady drugiego kontynentalnego spotkania osób konsekrowanych. Uczestniczą w nim delegaci z 41 krajów. Zdaniem watykańskiego hierarchy, afrykańscy zakonnicy muszą mieć stale przed oczyma świadectwo miejscowych męczenników jako wzór dla radykalizmu swego życia w wierze. Brazylijski hierarcha wezwał też osoby konsekrowane do większego dialogu między sobą oraz z biskupami. W ten sposób nawiązał do głównego tematu spotkania, którym jest komunikacja w zakonach w obliczu wielkich wyzwań kontynentu.
Mali potrzebuje dialogu i budowania jedności narodowej. Wskazują na to zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie zamieszkujący ten zachodnioafrykański kraj. Islamscy imamowie i katoliccy księża zachęcają Malijczyków do wytężonej modlitwy o pokój. Sytuacja w Mali uległa w ostatnich tygodniach zaognieniu po tym, jak Tuaregowie zapowiedzieli, że nie zrezygnują ze swych separatystycznych dążeń i nadal będą walczyć o oderwanie północy od reszty kraju.
Tuaregów popularnie nazywa się wojownikami pustyni. Nigdy nie podporządkowali się żadnej władzy państwowej. Najwięcej Tuaregów żyje właśnie w Mali i w Nigrze. Domagają się oni zniesienia kolonialnych granic i wyznaczenia ich między innymi według podziałów etnicznych rdzennej ludności. W ich mniemaniu oznaczałoby to własne państwo dla Tuaregów. Tym żądaniom zdecydowanie sprzeciwił się ostatnio prezydent Mali, co zaogniło sytuację w kraju.
Kościół w Afryce jest znakiem pojednania i pokoju. Wskazuje na to arcybiskup Fernando Filoni na marginesie zakończonego właśnie spotkania Regionalnej Konferencji Biskupiej Afryki Zachodniej. Odbyło się ono w stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, Yamoussoukro. Po raz pierwszy wspólnie obradowali przedstawiciele krajów języka angielskiego, francuskiego i portugalskiego z tego regionu Czarnego Lądu. Było to zarazem spotkanie założycielskie konferencji, która zrzesza episkopaty 15 krajów. Jak podkreśla prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, pokazuje to, że wyzwania stojące przed Kościołem w różnych zakątkach zachodniej Afryki są podobne, niezależnie od języka. Jedną z pilnych kwestii jest islamski fundamentalizm, mówi arcybiskup Fernando Filoni.
Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że szczególnie w tej części Afryki relacje z islamem są bardzo złożone. W niektórych miejscach panują dobre stosunki między chrześcijanami a muzułmanami, w innych natomiast dochodzi do konfliktów i agresji. We wzajemnych relacjach, jak pisze o tym papież w Afryce Munus, potrzeba wzajemnego poszanowania oraz odżegnania się od wszelkich form dyskryminacji, nietolerancji i fundamentalizmu religijnego. Istnieje też potrzeba wspierania ludzi w trudnej sytuacji, choćby przez edukację. Warto tu pamiętać, że w szkołach prowadzonych przez Kościół uczą się zarówno chrześcijanie, jak muzułmanie czy animiści.
Kościół w Zambii opowiedział się przeciwko przymusowej repatriacji uchodźców z Rwandy. Chodzi o około 6 tysięcy rwandyjskich obywateli, którzy znaleźli tam schronienie podczas ludobójstwa, których obecnie rząd w Lusace zamierza się pozbyć z kraju. Przeciwko tym planom wystąpił katolicki episkopat Zambii. Biskupi zwracają uwagę na tradycyjnie dobre relacje Kościół-państwo. Wyrażają też uznanie dla postępów w walce z korupcją, choć zaznaczają, że wciąż wiele zostało do zrobienia dla wyeliminowania nepotyzmu przy nominacjach urzędniczych. Te sukcesy nie oznaczają jednak, że Kościół będzie milczał, gdy w grę wchodzi los najsłabszych.
Jak piszą biskupi, Zambia od czasu uzyskania niepodległości była zawsze oazą pokoju w regionie ogarniętym konfliktami. Siłą rzeczy kraj stał się schronieniem dla uchodźców. Dlatego jesteśmy głęboko zaniepokojeni skargami uchodźców, szczególnie rwandyjskich, na zamiar Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, by ich przymusowo odesłać do ojczyzny. Miałoby się to dokonać za porozumieniem z Urzędem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców oraz władzami Rwandy.
Zambijski episkopat potępia ponadto przypadki znęcania się nad kobietami i dziećmi. Alarmuje też na temat szerzenia się epidemii AIDS oraz postuluje sprawiedliwsze wykorzystanie zysków z eksploatacji zasobów naturalnych kraju.
Element wychowania moralnego w kształceniu młodzieży jest niezbędny dla rozwoju i bezpieczeństwa państwa. W ten sposób patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl odniósł się do stanu duchowego i moralnego najmłodszego pokolenia. Słowa hierarchy nabierają szerszego znaczenia w kontekście postępującego procesu globalizacji wykraczającego poza Rosję.
Patriarcha podkreślił, że nikt w Rosji nie może czuć się zabezpieczonym przed wstrząsami społecznymi, kryzysami i rewolucjami, dopóki nie będzie ukształtowane pokolenie kierujące się zasadami moralnymi, zdolne do pokierowania swoim zachowaniem w oparciu o przekonania, a nie instynkty, umiejące odróżnić dobro od zła. Dlatego problemu wychowania moralnego nie można zredukować do jakiegoś punktu kolejnego posiedzenia rządu lub prezydium partii politycznej, ale spojrzeć na ten problem strategicznie, od rozwiązania którego zależy przyszłość kraju. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia odrzucił pogląd, że młodemu pokoleniu wystarczą informacje uzyskane z internetu, a zdobywanie wiedzy z jej mądrością historyczną zamienić przyswajaniem informacji podanych w formie papki intelektualnej. Dlatego jego zdaniem podniesienie poziomu wychowania młodego pokolenia stanowi wspólne zadanie dla Kościoła, społeczeństwa i państwa. Celem tego działania powinno być ukształtowanie silnego, zdrowego moralnie pokolenia młodych ludzi, które będzie miało wpływ na tworzenie dnia jutrzejszego. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Niewielkie pieniądze mogą zmienić życie całych społeczności, przekonała się o tym wietnamska Caritas pracująca wśród tubylczych górali z diecezji Kontum. W ciągu 3 lat katolicka agencja charytatywna udzieliła mikrokredytów za ponad 100 tysięcy euro, a skorzystało z nich około 600 montaniardów. Celem katolickiej kasy pożyczkowej jest nie tylko rozwój małych gospodarstw wiejskich, ale również zachęcanie Wietnamczyków, by wysyłali dzieci do szkół. Fundusze wykorzystywane są początkowo do zwiększania skali produkcji rolno-spożywczej, by następnie skierować jej zyski na edukację dzieci.
Wietnamska Caritas szkoli pożyczkobiorców, by uczyli się sporządzać domowe budżety i planować wydatki w dłuższej perspektywie. Poza tym organizowane są wymiany ekspertów z innymi wietnamskimi diecezjami. Ostatnim krokiem, do jakiego zobowiązuje się kredytobiorca, jest zaangażowanie w życie parafii i solidarność z innymi.
Diecezja Kontum leży w centralnym płaskowyżu w środkowym Wietnamie. To najbiedniejsza część kraju. Teren ten zamieszkuje wiele grup etnicznych, do których nie dotarła jeszcze cywilizacja. Kościół katolicki prowadzi tu bardzo owocną pierwszą ewangelizację wśród górali. Co roku pracujący tam jezuici i redemptoryści przygotowują do chrztu dziesiątki tysięcy montaniardów. Budzi to zrozumiałe obawy komunistycznych władz. Część prowincji egzekwuje zakaz wstępu dla katolickich duchownych, co nie przeszkadza, by Kościół rozwijał się w podziemiu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.